jest łamanie chleba. Chrzest jest jednorazowym aktem i czynimy go w oparciu o polecenie, które Pan Jezus nam dał. Ono jest zapisane między innymi na końcu Ewangelii według Mateusza w 28 rozdziale. To są ostatnie wiersze, które mówią: idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami aż do po wszystkie dni, aż do skończenia świata. To jest chrzest, ale również jest wieczerza pańska, którą się nazywa również komunią albo łamaniem chleba. Tak jak chrzest jest aktem jednorazowym, tak wieczerza pańska jest powtarzana wielokrotnie. Apostoł Paweł mu powiedział: ilekroć ten chleb jecie i z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. I wieczerza pańska przedstawia tą prawdę: niech twoje życie wyraża się we mnie. Niech twoje życie wyraża się we mnie. Wiemy, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz, stworzył go do społeczności sobą samym. Wiemy również, jak to się później skończyło, że człowiek odpadł od Boga, więź została zerwana. Ale to, co jest dla nas niezwykle ważne, to to, że Bóg nie zrezygnował z człowieka. W pierwszym liście Piotra czytamy, że Chrystus był przygotowany przed założeniem świata jako ofiara za nasze grzechy. A więc zanim świat został stworzony, zanim Bóg stworzył człowieka, wiedział, co się stanie, przygotował drogę ratunku w osobie swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Augustyn powiedział takie słowa, że stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie i niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie odpocznie. Być może znamy te słowa. Czyli inaczej mówiąc, jest w człowieku pustka, którą może wypełnić tylko Bóg. Ale Job powiedział słowa i myślę mimo wszystko, że one o wiele prędzej zostały wypowiedziane i zapisane, ale myślę, że są mniej znane. Jest to pokazane z kolei z drugiej strony w księdze Joba w 14 rozdziale, w 15 wierszu czytamy takie słowa. Job kieruje słowa do Boga. Wtedy będziesz wołał, a ja ci odpowiem. Będziesz tęsknił za stworzeniem swoich rąk. Znamy ten wiersz? Nie. No. Wtedy będziesz wołał, a ja ci odpowiem. Czyli Hiob ma poznanie Boga tak głębokie, że mówi, że w Bogu jest tęsknota za człowiekiem. Wtedy będziesz wołał, a ja ci odpowiem, będziesz tęsknił za tworem swoich rąk. Nie tylko w człowieku jest pustka, którą Bóg może wypełnić, ale w Bogu jest pustka. I tą pustkę może wypełnić człowiek. Hiob jest dość precyzyjny w tej swojej wypowiedzi, bo zwróćmy uwagę, że pisze, że tęsknić będziesz za tworem swoich rąk. Wiemy, w jaki sposób wszystko powstało poprzez Boże Słowo. Człowiek został w szczególny sposób uczyniony. Czytamy o tym: ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrze dech życia. Został ukształtowany w szczególny sposób człowiek, dlatego żeby mógł mieć społeczność z Bogiem. A więc Bóg tęskni za człowiekiem i obmyślił plan jego ratunku. Łukasz wyraził to w ten sposób w 19 rozdziale, że przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. W to zbawienie człowieka jest zaangażowany Ojciec, jest zaangażowany Duch Święty i jest zaangażowany Syn. To poszukiwanie człowieka i przyprowadzenie człowieka z powrotem do Boga Biblia nazywa odrodzeniem. Bóg chce człowieka mieć dla siebie i odradza go do nowego życia. Odrodzenie chrześcijanina następuje zgodnie z Bożą wolą i jest skutkiem jego działania. W Ewangelii Jana w 1 rozdziale, w 13 wierszu czytamy: którzy zrodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. To Bóg Ojciec bierze udział w odrodzeniu człowieka, ale również w tym bierze udział Duch Święty. Odrodzenie jest również dziełem Ducha Świętego i w tej samej Ewangelii cały trzeci rozdział jest temu poświęcony. Z tej Ewangelii przeczytam tylko dwa wiersze. Zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Wiatr wieje go, dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi ani dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. A więc w odrodzeniu człowieka bierze udział Ojciec, w odrodzeniu człowieka bierze udział Boży Duch i w odrodzeniu człowieka bierze również udział Boży Syn. To on jest również zaangażowany w to, żeby człowiek został przyprowadzony do Ojca, żeby Bóg był jego Ojcem. Pan Jezus w Ewangelii Jana jest nazwany Słowem i w tej Ewangelii czytamy w pierwszym rozdziale, w 18 wierszu takie słowa. Boga nikt nigdy nie widział. Objawił go On, jedyny zrodzony z Boga, który jest jedyny zrodzony Bóg, który jest w łonie Ojca. Boga nigdy nie widział. Objawił go On, jedyny zrodzony Bóg, który jest w łonie Ojca. A Piotr wyraża to następująco. Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Pan Jezus jest nazwany Bożym Słowem. I powód, dla którego chrzcimy w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, jest to nie tylko nakazem Pana Jezusa, ale również jest to związane z tym, że każda z tych osób jest związana z odrodzeniem człowieka. Dlatego, że poprzez Słowo Boże zostały stworzone niebiosa. Jan w swojej Ewangelii pisze, że wszystko przez nie powstało, czyli przez Słowo, i bez niego nic nie powstało, co powstało. Jednorodzony Bóg zostawia niebo i przychodzi ratować upadłego człowieka, umierając w jego miejsce. Zbawienie jest darem przygotowanym przez Boga. Nie możemy na zbawienie zapracować. I to jest jedna z tych podstawowych prawd, której musimy być świadomi. Nie możemy sobie pomóc sami. Bóg, który tęskni za człowiekiem, przygotował sposób zbawienia. I albo uznamy ten jego sposób, albo zostaniemy zgubieni na wieki. Musimy również mieć taką świadomość, że każdy do zbawienia dochodzi w inny sposób. I to jest prawda również niezwykle istotna, dlatego że czasami jest tak, że czytamy czyjeś świadectwo albo słuchamy czyjego świadectwa i myślimy sobie, no tak, ale ja nie miałem takiego przeżycia, albo ja chciałbym mieć takie przeżycie. To wystarczy przeczytać Księgę Dziejów Apostolskich, tam jest wiele opisów zbawienia człowieka i żaden się nie powtarza. Jeżeli obserwujemy również życie, patrzymy na ludzi wierzących, patrzymy na to, w jaki sposób dochodzili do poznania Pana, w jaki sposób dochodzili do zbawienia, każdy przypadek jest inny. Gdybyśmy prosili, zresztą słuchaliśmy świadectwa tych osób, które dzisiaj będą chrzczone, do każdej z nich Bóg znalazł swój sposób, żeby dotrzeć. Jest takie powiedzenie, że jeżeli słuchasz dwa jednakowe świadectwa, to zastanów się, które z nich jest prawdziwe. To powinno dać nam wiele takiego poczucia bezpieczeństwa. Bóg traktuje mnie indywidualnie, to do mnie znalazł drogę dojścia, żeby mnie zbawić. Nie muszę się z nikim licytować, do nikogo nie muszę się upodabniać. Bóg traktuje każdego z nas indywidualnie. Tak jak nie ma ani jednego takiego samego płatka śniegu, tak każdy z nas jest inny i do każdego z nas Bóg znajdzie sposób, żeby dotrzeć. Warunkiem zbawienia nie jest pełne zrozumienie trudnych rzeczy o Bogu. Podstawowa prawda to ta, że Chrystus umarł za mnie i może zbawić mnie do końca, czy na zawsze. Często, zresztą tak to pismo przedstawia, ten początek życia chrześcijańskiego jest przedstawiony jako nowonarodzenie. Tak dziecko rodzi się, tak również rozpoczyna się w jakimś momencie duchowy początek, czy duchowe życie w człowieku. Ja myślę, że każdy z nas ma tą świadomość związaną z bezbronnością małego dziecka. Dziecko małe jest całkowicie zdane na swoich rodziców. To oni muszą mu dać jeść, oni muszą zapewnić, żeby miał sucho, żeby miało ciepło i tak dalej. To wszystko jest troską rodziców. O ileż bardziej nasz Bóg, gdy rodzi nas dla siebie, do nowego życia, jest tym, który o nas się troszczy. I będziemy z listu Piotra czytali, zacytuję tylko taki jeden wiersz z pierwszego listu, z pierwszego rozdziału, piąty wiersz, mówiący o tym, że chrześcijanin jest osobą strzeżoną przez Boga. I to jest dla was niezwykle ważna informacja. Jesteście osobami, które są strzeżone przez Boga. I wiersz brzmi następująco, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Nie jesteś, Kasiu, sama, nie jesteś, Iwonko, sama, Dominiku, Filipie, nie jesteście sami. Jesteście strzeżeni Bożą mocą. To nie jest jakaś mała moc. To jest Boża moc, dlatego że stajecie się Bożą własnością i On o was będzie się troszczył. Wasza rola polega na tym, żebyście po prostu przy Nim byli. A teraz chciałbym przeczytać z listu Piotra, z pierwszego listu Piotra, z drugiego rozdziału, trzy kolejne wiersze. Bóg nas odradza, Bóg nas strzeże. Ale powinniśmy również mieć świadomość taką, że również my ze swojej strony powinniśmy coś robić. Również na nas ciąży pewna odpowiedzialność. I w tych wierszach trzech, czy przynajmniej w tym pierwszym jest główny nacisk i w drugim na to, co mamy robić, albo najpierw czego nie mamy robić. A więc pierwszy list Piotra, drugi rozdział, pierwsze trzy wiersze. Odrzućcie więc wszelką złość i wszelką zdradę, i obłudę, i zazdrość, i wszelką obmowę. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, stare tłumaczenie mówi Słowa Bożego, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, gdyżeście zakosztowali, że dobrotliwy jest Pan. A z tych króciutkich wierszy wynika bardzo ważna prawda. Jeżeli mamy kubek napełniony brudną wodą, a powiedzmy na 3/4, to co musimy zrobić, żeby tam mogła być czysta woda? Wodę musimy wylać i napełnić kubek wodą czystą. I gdy Piotr daje wskazówki, rady, chcę powiedzieć, że to nie są rady tylko skierowane do osób, które zaczynają. To nie są rady tylko skierowane do was. To są rady skierowane do każdego człowieka wierzącego. Jest wielu wierzących ludzi, którzy w swoim życiu nigdy tej zasady nie zastosowali i dlatego ich życie jest życiem, które nie pokazuje blasku Chrystusa. Oni nigdy ze swojego życia nie odrzucili wielu rzeczy. Apostoł Piotr mówi, odrzućcie więc wszelką złość, wszelką zdradę, obmowę, zazdrość, obłudę, zazdrość i wszelką obmowę. Ktoś mówi, no jestem taki wrażliwy, a bardzo szybko się obrażam. No to kochany jest czas, żeby się coś zmieniło w tobie. A ja nie mogę powstrzymać się, żeby mówić o ludziach źle. No to miej taką świadomość, że nic z Bożego życia w tobie się nie rozwinie. Bo najpierw musisz pewne rzeczy usunąć, a w ich miejsce inne przyjąć. I to jest podstawowa, bardzo ważna zasada, że najpierw musisz odrzucić, żebyś mógł przyjąć. Ale co mam przyjąć w takim razie? Tu jest wyraźnie powiedziane, nie będziemy się rozwodzili nad tym, co to znaczy. To słowo odrzucić oznacza zdjąć ubranie i je odłożyć. To słowo jest użyte, użył go Łukasz, gdy pisze Ewangelię, gdy pisze Dzieje Apostolskie i opisuje takie wydarzenie, gdy Szczepan był kamienowany, to świadkowie zdjęli ubranie i ułożyli go u stóp młodzieńca, który miał na imię Saul. I jest dokładnie to samo słowo użyte. Zdjęli ubranie i odłożyli. Zdejmij brudne ubranie, które wyraża się między innymi, czy to stare życie, które wyraża się między innymi tymi cechami, które tutaj są wymienione, to zdejmij. Ale teraz coś musisz przyjąć. I co muszę przyjąć? Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Nie wystarczy tylko zdjąć, ale należy również przyjąć. To słowo zapragnąć jest w psalmie 42 użyte, tak jak jeleń pragnie wody płynącej, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Zapragnij Bożego Słowa. Zapragnij Bożego Słowa. Ale tu jest również szczegół pewien wspomniany, a mianowicie to, żeby to było niesfałszowane mleko Słowa Bożego. Ma być to niesfałszowane słowo. To słowo użyte tutaj, ten zwrot użyty tutaj jest sfałszowane, to znaczy z jakimiś domieszkami, nieczyste. Kilka lat temu była taka dość głośna afera, która miała miejsce w Chinach. Więc jakaś duża firma produkowała mleko w proszku dla niemowląt. I okazało się, że to mleko było zanieczyszczone i na skutek zanieczyszczeń w tym organizmie dziecka następowały zmiany genetyczne. To powodowało, że dzieci rodziły się kalekie, były albo ślepe, albo głuche, były również przypadki śmiertelne. Gdy ta afera została wykryta, był cały proces, w Chinach dość stanowczo się z takimi sprawami rozprawiają. Tam chyba było to również związane z pozbawieniem życia osób, które były odpowiedzialne za produkcję tego mleka. Można powiedzieć, ale cóż takiego się wielkiego stało? To mleko było tylko trochę zanieczyszczone. Zdarza się, że rozmawiam z różnymi ludźmi o Bogu i trafiam dość często na osoby, którym, gdy mówię o takich podstawowych prawdach biblijnych, to te prawdy dla nich są całkowicie zamknięte. Oni w ogóle nic z tego nie rozumieją. I kiedyś się zastanawiam, dlaczego tak jest. I właśnie doszedłem do wniosku, że powodem jest to, że oni na początku swojej drogi przy poznawaniu Bożego Słowa zetknęli się ze sfałszowanym Bożym Słowem. I tak jak to mleko w proszku powodowało, że gen został jakiś uszkodzony, w tym duchowym wymiarze człowiek poprzez przyjmowanie fałszywego Bożego Słowa, coś w nim zostanie uszkodzone. Także nawet jeżeli później jakieś spotyka się z Bożymi prawdami, ma problemy, żeby je przyjąć. Oczywiście wierzymy w Bożą łaskę. Wierzymy w to, że Bóg jest w stanie uzdrowić w ten sposób chorego człowieka, okaleczonego i doprowadzić go do zbawienia. Ale jest to czymś niezwykle trudnym. I gdy apostoł Piotr daje radę, ta rada polega odrzuć te rzeczy, które się Bogu nie podobają i przyjmij niesfałszowane mleko, żebyś mógł wzrastać, żebyś mógł, tutaj jest napisane, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Bywa tak, że niektórzy jak gdyby na zawsze zostaną niemowlętami. Boży zamiar w stosunku do mnie, w stosunku do ciebie, bracie i siostro, w stosunku do każdego z nas jest taki, żebyśmy wzrastali, apostoł Paweł powie, do pełnych wymiarów chrystusowych. Taki jest Boży zamiar, abyśmy wzrastali. I mówi, gdyż zakosztowaliście, iż dobrotliwy jest Pan. To ten Bóg, który tęskni za tworem swoich rąk, przygotował zbawienie, żeby przyjść do człowieka i żeby uczynić go swoją własnością. I to jest dowodem na to, że On jest dobrotliwym Bogiem. I będziemy świadkami chrztu. I chrzest jest znakiem społeczności osoby ochrzczonej z Chrystusem, jest obrazem identyfikacji z Jego śmiercią i zmartwychwstaniem. Znakiem wszczepienia w Chrystusa i przebaczenia grzechów. Osoba chrzczona wyraża fakt, że oddaje się Bogu przez Jezusa Chrystusa, aby móc żyć i postępować w nowości życia. Obrzędowi temu może poddać się tylko ta osoba, w której nastąpiło upamiętanie się przed Bogiem i wierzy, że Pan Jezus Chrystus dobrowolnie oddał mu i dobrowolnie jest gotowa oddać się mu w posłuszeństwo. I zewnętrzny element, który jest użyty w tym obrzędzie, tym elementem jest woda, w którym wierzący ma być ochrzczony w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I zanurzenie jest obrazem śmierci i powstaniem do nowego życia. Gdy mówimy o tym, to gdzieś tam miejmy w tyle głowy tą prawdę, że zbawieni jesteśmy dlatego, że Bóg tęskni za swoim stworzeniem. Tęskni za tworem swoich rąk. Gdyby nie było z Jego strony determinacji, nie było całego planu zbawienia, który w szczegółach został opracowany, zanim świat powstał, żaden z nas nie byłby zbawiony. Zbawienie stało się możliwe dzięki temu, że przyszedł Boży Syn i szukał to, co zginęło. I w tych poszukiwaniach był skuteczny. I Kasiu, Iwonko, Damianie i Dominiku, z tego miejsca chcę wam życzyć, żebyście... Filipie, przepraszam. Filipie, o, tak? Kasiu, Iwonko, Damianie i Filipie, tak. I Filipie, z tego miejsca chcę wam życzyć, żebyście byli ludźmi, którzy wzrastają w Bogu. Żebyście byli ludźmi, którzy wiedzą, co należy odrzucić, ale również wiedzieli, co należy przyjąć. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego mleka Słowa Bożego, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Niech Pan wam błogosławi.